Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W którym witają się z Poznania Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz. Za 4 miesiące będziemy już znali nazwiska najlepszych uczestników 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. 23 czerwca poznaliśmy listę uczestników, mówi dyrektor konkursu Andrzej Wituski.
To zawsze bardzo emocjonujący moment dla tych, którzy przystępowali do preselekcji każdego konkursu, bowiem Maksim Węgerow przesłuchał około 200 kandydatów do tegorocznego konkursu wieniawskiego i właśnie nadeszła do Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego wybrana przez przewodniczącego jury lista kandydatów. Dyrektor konkursu Andrzej Wituski.
To nie jest już lista kandydatów. To jest lista uczestników, ponieważ kandydatami byli do momentu wyboru. Te emocje to nie dotyczyły tylko i wyłącznie tych, którzy czekają na tą listę, ale i nas, organizatorów, bo kluczem prestiżu tego konkursu są potem laureaci. Oglądając listę, a powiem jeszcze trochę dalej, przeglądając w nocy biografię, rysuje się prosty wniosek, że konkurs będzie na bardzo wysokim poziomie. Lista obejmuje 52 nazwiska. Najliczniejszą grupę stanowią Polacy, jest ich 10. No to jest 1/5, a mniej niż było to 5 lat temu, ale też cała polska wiolonistyka stanęła do kwalifikacji, bo jak tak obliczyłem, to około 80-90 Polaków startowało. Opublikowaliśmy to na stronie internetowej, przekażemy oczywiście do wiadomości wszystkim uczestnikom, prosząc o do 15 lipca potwierdzenie swojego udziału, a tak oglądając przekrój tej listy, to widzę, że obok tej Polski, drugą taką Polską jak gdyby jest Japonia, jest również Korea, jest Rosja, jest Francja, Ukraina, Stany Zjednoczone, Kazachstan, Azerbejdżan, Niemcy, Kanada, Nowa Zelandia się znalazła w tym gronie również, Izrael, Gruzja i łamane narodowości, na przykład USA z Koreą czy Tajwan z USA czy Rosja z Gruzją. Tak podali wówczas kandydaci. Trudno dzisiaj coś innego powiedzieć, oprócz tego, że chciałoby się, żeby wszyscy przyjechali do Poznania, co nie będzie najłatwiejsze, jeżeli przyjadą wszyscy, ponieważ zawsze trochę więcej staramy się mieć uczestników, ponieważ różne wypadają wypadki losowe. A taką optymalną ilością to jest około 40-45, no ale się zjawią wszyscy, również wszyscy będą grali. Przeglądałem również teraz, co grają, bo oczywiście tych 200 to nie można już dzisiaj sprawdzać. Sprawdziłem te 52 nazwiska. To są takie dwa koncerty w finale wiodące. Jest to Szostakowicz i Brahms, ale jest i Beethoven, jest Dworzak, jest Prokofiew, jest Szymanowski z Sibeliusem. A Szymanowskiego nawet troje kandydatów, czyli uczestników proponuje. Każdy musi z nich zagrać potem obligatoryjnie koncert Wieniawskiego, demol czy fismol. Uczestnicy są wyłonieni w 4 miastach w świecie, w Toronto w Kanadzie, w Interlaken w Szwajcarii, w Gdańsku w Polsce i w Tokio w Japonii. Również i Maksim Węgerow przeglądał 12 płyt osób, które z przyczyn różnych, między innymi finansowych, nie mogły przyjechać, a taką możliwość miały. Widzę, że takie dwie osoby z płyt się również wśród tego grona znalazły.
Czekamy na uczestników tegorocznego konkursu. Przypomnijmy, 10 Polaków, 9 Japończyków, 5 Koreańczyków, 4 Rosjan, 3 Francuzów. No i to są te najliczniejsze reprezentacje. Początek konkursu, październik tego roku. 23 czerwca Stefan Terrara wziął udział w koncercie rekonstruującym występy Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Odbył się on w sali bazaru, gdzie koncertował skrzypek. A tak Stefan Terrara, zdobywca trzeciej nagrody na konkursie w 2011 roku, grał finał koncertu Jana Sibeliusa z Towarzyszeniem Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Marka Pijarowskiego. O zmianach w gdańskim życiu muzycznym mówi Konrad Mielnik.
Kiedyś, o tej porze pewnie bym powiedział, koniec sezonu nadszedł, a przed nami sezon ogórkowy. Kiedyś. Od ładnych paru lat jest to niemożliwe. Pojęcie sezonu to pojęcie w Trójmieście umowne. Od choćby Filharmonia. Finałowy koncert sezonu 2015-2016 odbył się na początku czerwca. Zaraz potem rozpoczęło się lato muzyczne na Łowiance. Lipiec i sierpień Filharmonii z kolei to cykl kameralny Chopin nad wodami Motławy i szereg festiwali z organami w roli głównej. To przed nami, a poza nami, cały czas mówimy o Filharmonii, sezon niezły i sporo występów orkiestry za granicą, m.in. w Rosji i Stanach Zjednoczonych. No i pora na informacje z ostatniej chwili. Dotychczasowy dyrektor artystyczny orkiestry, tak nazywa się jego funkcja, Ernst van Til, złożył rezygnację ze stanowiska i poprowadzi prawdopodobnie gdańskich filharmoników po raz ostatni pod koniec sierpnia podczas koncertu w Sztokholmie. Kto go zastąpi, jeszcze nie wiadomo, ale takie jest moje zdanie, niezależnie od powodów takiej, a nie innej decyzji Tila, zmiana jest konieczna. Nie wdając się już w detale, ostatnie koncerty pod jego batutą odbiegały od standardów, do jakich nas Filharmonia przyzwyczaiła. Myślę, że dodawać niczego do tego nie trzeba. Zmiany będą również w operze. Marka Weissa zastąpi Warcisław Kunc. To wynik konkursu, o którym mówiłem wielokrotnie i któremu towarzyszyła otoczka, delikatnie rzecz ujmując, nieprzysparzająca Weissowi chwały. Nie chodzi o procedurę. Weiss zdecydowanie przegrał, a raczej o to, co opowiadał i pisał przy tej okazji, nie oszczędzając również swojego następcy. Tak czy inaczej, pozostawia operę z budynkiem grożącym katastrofą budowlaną, w kiepskiej kondycji finansowej i niedoinwestowanym zespołem. Nie zmienia to jednak faktu, że jego dwie ostatnie premiery operowe, chodzi o Straszny Dwór Moniuszki i Czarną Maskę Pendereckiego, należy uznać za udane. Kończy też sezon Bałtycki Teatr Tańca, prowadzony przez żonę dyrektora Izadorę Weiss. Kończy premierą Tristana i Izoldy w choreografii swojej szefowej z muzyką Krzysztofa Pendereckiego. Czy będzie to ostatnia premiera Bałtyckiego Teatru Tańca? Czas pokaże. Póki co rotacja kadrowa w zespole jest duża, a to rodzi kolejne pytanie. Czy to jeszcze zespół? Krótko mówiąc, wszystko okaże się po wakacjach.
Słuchaliśmy fragmentu trzeciej części Presta z siódmej symfonii Ludwika van Beethovena w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. 18 czerwca Teatr Wielki w Poznaniu zaprosił na ostatnią w tym sezonie premierę Borysa Godunowa Modesta Musorgskiego w reżyserii Iwana Wyrypajewa pod dyrekcją Gabriela Chmury z pięknymi kostiumami Katarzyny Lewińskiej. Reżyser zapowiadał, że bohaterem tego przedstawienia jest także chór. Czy ta wizja się obroniła? Wrażeniami ze spektaklu dzielę się wraz z moją redakcyjną koleżanką Ewą Mikołajewską.
Nasza recenzja.
Mnie ta jego wizja absolutnie przekonała. Uwiódł mnie. Oczywiście, że w Borysie Godunowie jest ten podwójny wątek, jest kwestia ludu rosyjskiego, uciemiężonego przez między innymi tytułowego cara Borysa Godunowa, ale jest też wątek jego ludzkiego losu, tragicznego, zmaganie się i z władzą, i z własnymi słabościami, odkupienie winy za grzech, czyli za zamordowanie młodego następcy tronu.
Dymitra. Ja myślę, że gdzieś jakąś koncepcją Iwana Wyrypajewa było takie skupienie gromad na scenie, bo właściwie pierwsza scena, kiedy pokazuje się lud, ten lud zbity w taką jedną grupę, która no po prostu może tylko nad swoim losem lamentować. Potem takie skupienie w trzecim akcie polskim, myślę tutaj teraz o tych scenach churalnych i tu przyznaję, że ten pomysł mi się nie podobał, dlatego, że rozgrywa się akt polski na dworze w Sandomierzu, tam tańczony jest polonez. Na pewno też było to przesłanie związane z pokazaniem pewnej symboliki tej sceny, ale po prostu było to takie natłoczone, nie za ciekawe i nie za ładne od strony wizualnej i tego aktu po prostu nie kupuję od strony reżyserskiej. Natomiast fajnie rozegrane były akty drugi i ostatni. Myślę tutaj o scenie z Pimenem, który ręką pokazuje, jak pisze historię Rosji. No i ostatni akt, który jest no, doskonale rozegrany, jeśli chodzi o scenę śmierci Borysa. Ta scena śmierci zrobiła na mnie ogromne wrażenie.
Ale ja jeszcze bym polemizowała z tobą, jeżeli chodzi o tą polską scenę, polski akt. Pamiętaj, że to się rozgrywało przy jakby zaciągniętej takiej drugiej kurtynie. Głębia sceny była przesłonięta rodzajem arrasu. To troszeczkę tak przypomina jakby się rozgrywało, no nie wiem, w komnatach wawelskich, tutaj akurat na dworze w Sandomierzu. I w związku z tym wykonawcy, między innymi chór tańczący przy okazji pięknego poloneza, był ściśnięty i bardzo wysunięty do przodu sceny. Prawie to się odbywało na proscenium. Ale myślę, że to był też jakby specjalny zabieg reżysera.
Chciałabym zwrócić uwagę, że był bardzo konsekwentny. Ten polonez był tak łamany od strony ruchu choreograficznego.
Tak, nie było równości, spójności między tancerzami. Tak,
jak
rzeczywiście.
Jak jest łamana pierwsza scena ludu płaczącego nad swym losem.
Ten ruch sceniczny był bardzo taki skupiony, także on absolutnie nie przeszkadzał w percepcji muzyki, która jednak jest no, najważniejszą sprawą w tym dziele.
Kierownictwo muzyczne nad spektaklem objął Gabriel Chmura i muszę przyznać, że orkiestra grała bardzo dobrze. Nie mówmy o szczegółach, bo w każdym spektaklu zdarzy się coś lub jakaś niewłaściwość. Może jednej rzeczy, której mi troszkę brakowało, niektóre momenty i niektóre sceny nie uwiodły mnie na przykład tak, jak uwiodła mnie inscenizacja Marka Weissa-Grzesińskiego pod dyrekcją Straszyńskiego. On wspaniale prowadził Borysa Godunowa. Po prostu może liryzm poszczególnych fraz, gdyby był bardziej wydobyty, szczególnie z tej warstwy orkiestrowej, pomógłby śpiewakom i to by była taka komplementarna, fantastyczna, muzyczna uczta dla nas, bo to była wersja nieuładzona Mikołaja Rymskiego-Korsakowa, tylko pierwsza wersja, właśnie ta szorstka,
oryginalna,
Modesta Musorgskiego.
Jest to muzyka naprawdę tak soczysta, tak bogata. Tam jest tyle wątków.
Strona muzyczna spektaklu wszystkich chyba usatysfakcjonowała. Jeśli chodzi o obsadę, ja bym trochę zmieniła rolę. Dla mnie bohaterem tego spektaklu był chór, chór przygotowany przez Mariusza Otto.
Chór jest po prostu na najwyższym poziomie. Co prawda, myśmy mówiły, że ten chór nie był aż tak bardzo liczny. Było tam około 40, no może troszeczkę więcej osób, ale przyznam się szczerze, że obdarzonych takimi wspaniałymi głosami, tak wyćwiczonymi, wypracowanymi, że po prostu drżały mury i ten wielki żyrandol zawieszony na środku sufitu w Operze Poznańskiej, było wrażenie piorunujące występu chóru.
Borys Godunow. Tę rolę powierzono dwóm śpiewakom. W sobotę śpiewał Rafał Siwek, w niedzielę Aleksiej Kikomirow. Ja może rozpocznę od tego drugiego, bo byłam w czwartek na próbie generalnej, ale uwiódł mnie rosyjski solista swoją postawą, wypracowaną rolą aktorsko perfekcyjnie, wspaniałym głosem. Był doskonały, ale i Rafał Siwek, który debiutował w roli Borysa Godunowa, proszę, proszę, pokazał nam pięknie się głosowo.
Mnie przekonał swoją i barwą głosu, i kreacją aktorską. Jego głos brzmiał bardzo pięknie, szlachetnie, nie forsował swoich partii. I tutaj duży plus stawiam.
Bardzo przekonywująca scena śmierci.
Wzruszająca nawet, powiedziałabym, pożegnanie ze synem, z Fiodorem młodym, w którego wcieliła się kobieta, Katarzyna Włodarczyk. Wspaniale wyglądała i odtwarzała postać młodego następcy carskiego tronu.
Pimen. Wspaniale Krzysztof Bączyk sobie poradził z tą rolą i był tylko jeden moment, w którym było widać różnicę dojrzałości głosu, kiedy pojawia się tuż przed sceną śmierci wraz z Borysem i panowie dialogują muzycznie, to po prostu było widać i słyszało się, że Krzysztof Bączyk ma szlachetny, piękny głos, no ale Rafał Siwek jest od niego o te dobrych kilka lat starszy. Już dojrzałym śpiewakiem jest odtwórca partii Rangoniego, to Stanisław Kufluk.
Wspaniały głos, no byłam pełna zachwytu i nawet tak sobie myślałam, Boże, skąd ci wszyscy śpiewacy się tutaj znaleźli pod jednym dachem w jednym czasie. W każdym razie bardzo piękny głos i dobry też postaciowo.
Magdalena Wachowska, my ją pamiętamy ze Space Opera, to ładny głos, podobała mi się ta jej partia, aczkolwiek od Maryny jakoś tak oczekiwałabym troszeczkę większego osadzenia, dojrzałości głosu po prostu.
Są
to były dźwięki, bardzo ładnie zaśpiewane.
Była przepięknie ubrana, natomiast kreacja rację, miała wspaniałą, z wielką taką kryzą, bardzo efektowny strój, a jak mówisz, rzeczywiście troszeczkę w głosie brakowało tego osadzenia.
Następna postać to Rafał Bartmiński, Grigori. Ja mam taką refleksję, to tenor, jeden z kilku tenorów w tej operze, bo Szujski Piotr Fribe tę partię śpiewał. Jeśli chodzi o Rafała Bartmińskiego, to bardzo ładny głos. Dymitr Sawozbaniec, w tym akcie polskim on tam ma naprawdę wielką partię do wykonania.
Ma co śpiewać.
I wydaje mi się, że był tak na granicy swoich możliwości. Ja nie miałam tego komfortu słuchania tenora, któremu się leje głos. Ja miałam wrażenie, że on, owszem, bardzo muzykalnie wszystko mu wyszło. Nie mogę nic powiedzieć, ale jakoś czułam podskórnie, że to było na granicy takiej szlachetności dźwięku.
Pan Rafał walczył tutaj z materią. Rzeczywiście były momenty przepięknej kantyleny, ale szczególnie w tych wysokich dźwiękach wyczuwało się tak, jak ty mówisz, tę granicę, poza którą ten dźwięk już straciłby na szlachetności, na liryzmie. Dał sobie radę. Ja w każdym razie, słuchając go, nie miałam takiego poczucia obawy, że za chwilę pęknie i będzie po prostu krach.
Również przepięknie zaśpiewana, krótka partia Szczerkałowa. Andrzej Filończyk, zwycięzca ostatniego konkursu Moniuszkowskiego, który debiutował w Teatrze Wielkim.
No, mam słabość do jego głosu, naprawdę przepiękny. On kreował postać tajnego pisarza, rzeczywiście pojawił się chyba tylko na początku pierwszego aktu, objaśniając rosyjskiemu ludowi, że Borys Godunow nie chce objąć tego zaszczytnego stanowiska, że tak powiem, cara Rosji. I bardzo pięknie się tutaj rzeczywiście też pokazał głosowo. Bardzo mi się to podobało. Miłą niespodzianką dla mnie był Rafał Korpik. W tej charakterystycznej scenie trafił w dziesiątkę. No on przede wszystkim, bo więcej śpiewał pan Karol Bochański, miał troszeczkę skromniejszą partię, ale obaj stworzyli panowie naprawdę doskonały taki duet wokalno-aktorski.
Słuchaliśmy nagrania z premiery Borysa Godunowa w wykonaniu zespołów pod dyrekcją Gabriela Chmury. Opera Modesta Musorgskiego pojawiła się w gmachu pod Pegazem 18 czerwca tego roku. A teraz sięgamy do archiwum Polskiego Radia Merkury. Pod dyrekcją legendarnego Waleriana Bierdiajewa słuchamy fragmentu Borysa z maja 1953 roku. Partię tytułową śpiewał Edmund Kosowski.
Сумленья страшный голос, окрутна срока кара. Неужели там есть, ах так, хоть сказы тень? Jedyna, choćby plama nieuchwytna, wnet pali szar. I w serce jadu pełne, ciężko, ciężko w duszy, jak dym młot uderza w skroń, wyrzutem i przekleństwem zagonno ściska. Dusi i głowa krąży w koło, a w oczach ten prób skąpany cały w krwi. Co? Co tam? Co tam jest? W tym kącie? Majaczy się i rośnie, zbliża się, jak przyje. Precz, precz! Nie ja, nie ja twój zabójca! Precz, precz ty cię! Nie ja, nie ja! Wola narodu, słyszysz mnie? Злитуйся,
nad nędznym, występnym corem. Borys!
Był to fragment spektaklu Borysa Godunowa Modesta Musorgskiego z 1953 roku pod dyrekcją Waleriana Bierdiajewa. To spektakl w Operze Poznańskiej. Partię tytułową śpiewał Edmund Kosowski. W Katowicach odbyła się druga edycja festiwalu Kultura Natura, który już porównywany jest z takimi prestiżowymi wydarzeniami jak Festiwal Beethovenowski czy Sacrum Profanum. Dlaczego? Wyjaśnia Henryk Cierpioł.
Państwa i moim gościem jest dzisiaj jeden ze współinicjodawców tego cyklu, autor pomysłu programowego, profesor Marcin Częsiok. Aby móc zrozumieć zakres repertuaru prezentowanego w ramach tej domkniętej już edycji, trzeba by się odwołać do pewnego klucza ideowego, który spajał całość. Jakim tutaj posłużył się pan zespołem argumentów umożliwiających właśnie konstrukcję takiego, a nie innego repertuaru, który wykonany został przez artystów światowej rangi?
Może zacznę od tego, że jednak jest to praca zespołowa. Jest nas w komisji repertuarowej, w radzie programowej trzy osoby, czyli pan dyrektor Aleksander Libraś, no i dwóch członków obok mnie, jest to mój kolega z Akademii Muzycznej, pan dr Wojciech Stępień. I rzeczywiście pytanie o tyle istotne, że od samego początku, kiedyśmy zaczęli konstruować ten festiwal i kiedy zaczęliśmy w ogóle o nim myśleć, naszą ideą przewodnią było, że ma być to właśnie festiwal idei. W drugiej edycji tym tematem jest duchowość. Właściwie główną osobą, która ten temat podsunęła, myśmy to wszyscy z radością podchwycili, to był pan dyrektor Aleksander Libraj, dla którego ta kwestia jest bardzo istotna też. No i tak konstruowaliśmy program, żeby publiczność festiwalowa otrzymała ciekawy, mozaikowy, stereoskopowy obraz duchowości, tak jak ona się przejawia w muzyce, w bardzo wielu jej wymiarach. Podczas festiwalu zabrzmiała muzyka różnych epok, różnych gatunków także. I tak była dobrana, żeby właściwie żadna teza w tym festiwalu nie wydawała się tezą zbyt jasno, zbyt ostro postawiono. To miał być obraz pokazujący różnorodność, tajemniczość tego zjawiska, jakim jest duchowość. Chyba jego główną cechą jednak jest nieuchwytność i ta wielość spojrzeń na duchowość pokazuje nam, jak trudno ten moment uchwycić, a zarazem jakim wspaniałym medium jest muzyka, bo ona, ponieważ nie jest tak bardzo z pojęciami związana, za pomocą samej swojej energii, za pomocą tego, co jest no właśnie tą tajemnicą muzycznego przekazu, nasyca pewnymi no, wibracjami, pewnymi emocjami, które są czymś więcej niż tylko jakąś emocją, reakcją, ale są właśnie emocją związaną z intuicją no, de facto metafizyczną.
Bo owa metafizyka w muzyce najpełniej się realizuje. Można by nawet przekornie podejść do sprawy, że muzyka jest czystą duchowością. A jeśli tak, to powstaje to pytanie, w jaki sposób wskazać konkretne utwory, które tę duchowość ukazują w różnych stopniach nasycenia.
Do tego bym dodał chętnie dwa komentarze. Po pierwsze, jeśli chodzi o kształt tego repertuaru, to on jest no, w jakimś sensie wypadkową tego, czego myśmy oczekiwali jako rada programowa i tego, co zaproponowali nam wykonawcy. Zwracaliśmy uwagę na jednak bardzo silne semantyczne kody, jakie są w muzyce. I pod tym kątem opisywaliśmy te utwory. Na przykład grał świetny kwarteto Casals. W tym programie był utwór Weberna Fünf Sätze, czyli pięć części na kwartet smyczkowy. No niby jest to muzyka absolutna, ale jak się wejdzie głębiej, to okazuje się, że za tym stoją pewne przeżycia Weberna związane no, z czymś czysto duchowym, to znaczy w sumie z formacyjnym jego doświadczeniem jako człowieka i jako kompozytora, którym było no, doświadczenie obecności duchowej, jego matki po śmierci, podczas pogrzebu. No i takich przykładów całe mnóstwo w tym repertuarze. Chcieliśmy no, jakąś właśnie tą stronę, często ukrytą poprzez te komentarze w książce, wydobyć, uwrażliwić słuchaczy na to wszystko.
Bo przecież muzyka to jest zbiór wielowymiarowości, treści tych zjawisk, które dzieją się częstokroć ponad progiem naszego postrzegania w danym momencie. Wszak, panie profesorze, na zakończenie dzisiejszej naszej rozmowy, która wprowadzać nas będzie także w cykl pewnych refleksji i rozmów, które antycypować będą to, co dziać się będzie już w trzeciej edycji festiwalu. Czy to oznacza, że każdy z tych wspaniałych światowych wykonawców, wspomnę chociażby Grigoria Sokołowa, tutaj cała plejada gwiazd się pojawiła na śląskich estradach, czy każdy z tych wykonawców otrzymywał ze strony komitetu organizacyjnego ten taki szczególny tytuł i anons: będą panowie wspaniali wykonawcy występować w festiwalu, którego naczelną ideą jest owa duchowość? Czy z tego rodzaju tytułem zwracaliście się do tych wykonawców?
Jak najbardziej. I właśnie to, jak wygląda program, jest odzwierciedleniem tych naszych rozmów i ich propozycji. Rzeczywiście trzeba tutaj wymienić tych wykonawców, bo to jest właśnie, jak pan powiedział, Sokołow, to jest także Akademia für Alte Musik, to jest Quartet Tokasas, ale jeszcze mieliśmy niezwykły recital pieśni. Rzadka rzecz, dlatego że stolistą był bas Franz Josef Selig, jeden z najlepszych dzisiaj basów, śpiewający taką ciemną, romantyczną lirykę pieśniową, gdzie właściwie noc i niewiadoma i nawet jakiś rodzaj odczucia gnostyckiego świata jako cierpienia, jako dramatu przejawia się jako jedna z ważnych stron duchowości. Taką ciemną stroną duchowości, najciemniejszą na tym festiwale, no to mogliśmy ją poznać podczas koncertu Auxo pod dyrekcją Marka Mosia. No to była 14. symfonia Szostakowicza, która jest jednym z najbardziej pesymistycznych utworów XX wieku, ale przejmujących. No i też sobie tak myśleliśmy, że tego akcentu tragicznego w duchowości zabraknąć nie może, dlatego że materialistyczny światopogląd, którego nie musimy przyjmować, ale musimy przynajmniej widzieć, że on najzrozumiałszy powszechniony i on prowadzi do konkluzji bardzo pesymistycznych, takich jak u Szostakowicza, wypowiedzianych z taką ekspresją, że właściwie siła tego przekazu neguje ten pesymizm, który tam jest w tej muzyce jest zawarty. Trzeba powiedzieć, że naszą orkiestrą gościnną, która dawała dwa koncerty, to była wspaniała The Mahler Chamber Orchestra z dwoma zupełnie różnymi repertuarami. No i oczywiście gospodarz tego festiwalu, jakim jest NOSPR. Orkiestra NOSPR dała dwa koncerty. Jeden, no wielki rarytas, symfonia Messiana Turangalila, odwołująca się z kolei do duchowości hinduskiej, połączonej z intuicjami chrześcijańskimi, które tu są na drugim planie, ale ciągle gdzieś tam obecny. Tak więc to jest ten nasz mozaikowy, kolorowy obraz.
Thank you.
Słuchaliśmy fragmentu czwartej partity klawesynowej B-dur Jana Sebastiana Bacha w wersji na fortepian. Grał Grigori Sokołow. A teraz przenosimy się do Koszalina. Beata Górecka-Młyńczak wyjaśnia, dlaczego w studiu imienia Czesława Niemena w Radiu Koszalin zrealizowano nagrania polsko-niemieckiego projektu zespołu założonego przez skrzypka Adama Vogelsingera, niemiecką śpiewaczkę Wiltrud Weber oraz jej męża, aktora Torstena Minshoffa.
Nazywam się Adam Vogelsinger, gram w Filharmonii, w pierwszych skrzypcach. Nasz zespół nazywa się The Longum Mare Ensemble i gramy od końca, można powiedzieć, 2014 roku. Pierwszy taki poważny koncert to był w Muzie 15 grudnia 2014 roku.
Dlaczego powstał taki zespół? Bo z tego, co pamiętamy, to ty grałeś zupełnie w innym składzie i przede wszystkim inną muzykę.
Dlatego, że się poznaliśmy po prostu i Wiltrud, tutaj Weber, właśnie ma taki też repertuar, a nie inny. Na początku to, jak się spotkaliśmy, to właściwie chodziło o to, żeby sobie przegrać tylko ten repertuar. Nie myśleliśmy o zrobieniu czegoś jakiegoś większego. Później się okazało, że jednak zadziałała chemia i zaczęliśmy próbować bardziej poważnie. Jedna historia, powiem, ukryta wokół tego. Torsten był chory na serce i oddział kardiologiczny, który prowadziła pani Zinka, uratował mu praktycznie życie. Jako dar dziękczynny po prostu od niego, to na jego urodziny 15 grudnia koncert był po prostu i się zaczęło wszystko tak.
Jak długo mieszkacie w Koszalinie?
Wir sind nach Koszalin gezogen, aber ich wohne weiterhin in Berlin. So.
Mamy dwa domy, jeden w Berlinie, drugi w Koszalinie. Mieszkamy tu od 2014 roku. Zresztą wtedy spotkałam dziennikarkę Radia Koszalin, Annę Rawską, która przeprowadziła z nami wywiad. Jestem wykształconym muzykiem. Śpiewałam wiele solowych koncertów w Nowym Jorku i Ameryce, w wielu krajach Europy. Staram się śpiewać w różnych językach, a to dlatego, że poprzez takie śpiewanie odkrywam inną kulturę, kulturę danego kraju.
Kulturell zusammenzubringen.
Jak to się stało, że powstał wasz zespół? Gdzie się spotkaliście? Kiedy już przyjechaliśmy do Koszalina, Violeta Świdroń z Centrali Artystycznej zapoznała nas z muzykami Filharmonii Koszalińskiej. Dziś nasz repertuar jest dość duży dzięki Adamowi Vogelsingerowi, skrzypkowi, który aranżuje wiele utworów na nasz skład. Gramy bardzo różną muzykę, od kompozycji polskich, na przykład utworów Moniuszki czy Chopina, poprzez Dworzaka i Smetanę, także Kurta Weila i wiele utworów, wiele pieśni włoskich.
So wir haben ein sehr vielsprachiges Programm, was wir musikalische Reise durch Europa nennen.
A co dalej z tym projektem? Nagrywacie w studiu imienia Czesława Niemena?
Wir haben inzwischen sind wir schon in Deutschland auch aufgetreten.
Przede wszystkim w Kołobrzegu będziemy realizować pierwsze Międzynarodowe Dni Muzyki i Teatru z okazji 25-lecia współpracy artystycznej pomiędzy naszymi narodami, pomiędzy Polską i Niemcami. W związku z tym powstaje film dokumentalny pod tytułem Podwójna Ojczyzna. W nim zostaną wykorzystane nagrania zrealizowane w Radiu Koszalin w studiu imienia Czesława Niemena, a później być może wydamy płytę z naszą muzyką. Bardzo ważne osobą w tym projekcie jest Thorsten Minshoff, aktor, reżyser, producent, który odkrył swoich przodków właśnie w Koszalinie i dlatego postanowił tu zamieszkać. Celem tego spotkania jest budowanie kulturalnych mostów pomiędzy Polakami i Niemcami, aby przyjaźń między naszymi narodami kształtować właśnie na płaszczyźnie kultury.
Die Freundschaften zwischen Polen, Deutschland, England eingerissene Mauern gebaut. Und das ist unser Motto und deswegen ist auch Radio Koszalin dabei. We build bridges.
To ostatnie pytanie, jak wam się mieszka w Koszalinie?
Das ist meine neue Heimat. Koszalin ist my homeland.
Poznańskie Radio Merkuriusz po raz drugi zorganizowało letni festiwal Brzmienia Dawnego Poznania. Każdy z 13 wieczorów odbywa się w innym wnętrzu naszego miasta. Na siódmym, który odbył się w urokliwym kościele świętej Małgorzaty na Śródce, wystąpili Corina Marti i Enea Sorini. Z klawesynistką i flecistką Coriną Marti rozmawia Magdalena Kajszczak.
Bywam w Polsce całkiem często już od wielu lat i jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Chciałabym zapytać cię o Schola Cantorum Basiliensis. Słyszałam, że tam uczysz. Chciałabym zapytać cię, co takiego niezwykłego jest w tym miejscu. Pytam, bo przybywa tam wielu muzyków profesjonalnie zajmujących się muzyką dawną. Myślę, że dla średniowiecznej i renesansowej muzyki jest to jedyne takie miejsce w całym świecie, gdzie naprawdę możesz to studiować. Nie tylko grę na instrumencie czy śpiew, ale możesz również zgłębiać tam przedmioty teoretyczne dotyczące także muzyki barokowej i klasycznej. Oczywiście są również inne miejsca, gdzie możesz się kształcić, ale w Scholi Cantorum nauczyciele są wyjątkowi, uczą tam same osobistości z tego muzycznego świata. Możesz się w tym specjalizować. To, co dobre w Scholi Cantorum, to to, że ludzie przybywają tam z całego świata. Poznają się, zakładają nowe ensemble. Możesz rozpocząć tam swoją karierę. Wiem, że przeprowadzasz badania nad fletami oraz nad konstrukcją fletów i rekorderów. Chciałabym zapytać cię, czy możemy już odnaleźć twoje rozprawy na ten temat? Czy możemy przeczytać o tym teksty? Jestem bardzo leniwą osobą. Przeprowadzam badania nad rekorderami średniowiecznymi, jak również nad średniowiecznymi instrumentami klawiszowymi. Jest parę osób, które mówią mi, czy opublikujesz to w końcu, napiszesz to, sfinalizujesz to wreszcie. Mam coś takiego w moim DNA, że mówię, może jutro? Tak, powinnam to skończyć. Ale obiecuję, że w przeciągu 2 lat ujrzą światło dzienne. Wierzmy w to, módlmy się za to. A czy masz jakieś rozważania na temat samej muzyki, na temat twórczości średniowiecznej, muzyki dawnej i chciałabyś napisać nieco o tym? Myślę, że to trudne pytanie. Nie teraz. W tym momencie zajmuję się tym, kto grał, co, gdzie, jak. Zwłaszcza jeśli chodzi o średniowieczne instrumenty klawiszowe. A co będzie potem, zobaczymy. Czy zgłębiasz czasem traktaty o muzyce dawnej, żeby wzbogacić swoją grę? Kiedy zaczynasz uczyć się muzyki średniowiecznej, nie sposób uniknąć czytania takich traktatów. To świetna sprawa. To łańcuszek. Czytasz, poszukujesz, pytasz. Najważniejsza kwestia to przeczytać taki traktat, pozwolić komuś innemu zapoznać się z nim, a potem dyskutować o nim. To właśnie wtedy uczysz się najwięcej. Czy wolisz wykonywać muzykę średniowieczną, renesansową, a może barokową? Jak to ująć? Specjalizuję się raczej w muzyce średniowiecznej niż w renesansowej. Jest w tej muzyce coś, co sprawia, że chcę ją wykonywać, przekazać coś za jej pośrednictwem. Czasem gram również muzykę barokową, ją też lubię, więc nie chciałabym podążać tą drogą i mówić, którą epokę lubię najbardziej. Są pewne priorytety, ale to nie oznacza, że inne rzeczy nie są równie piękne. Pozwól proszę, że ujmę to w ten sposób.
Utworami z czasu renesansu żegnają dziś państwa wykonawcy poznańskiego koncertu Brzmienie Dawnego Poznania, śpiewak Enea Sorini i klawesynistka Corina Marti, a za uwagę dziękują Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz.
me il cor, poi me la testa, chi non ama non intende. Poi me il cor, poi me la testa, chi non ama non intende. E chi falla e non s'ammende, dopo il fallo il pentir resta. E chi falla e non s'ammende, dopo il fallo il pentir resta. Oime il cor, oime la testa, chi non ama non intende, chi non ama non intende. Oime Dio, che error feci io ad amar un cor fallace. Oime Dio, che partir non mi dà per questo pace. Oime il fuoco aspro e vivace, mi consuma il tristo cuore. Oime Dio del fatto errore, l'alma afflitta mi molesta. Oime te ben m'accorgea, da un cuor falso esser tradito. Oime allor ch'io non sapea al mio error pigliar partito. Oime il cieco mio appetito m'ha condotto a questa sorte. Oime grido il mal mio forte, ogni or cresce più m'infesta. Ai dolci occhi un parlar doppio, una immensa e gran beltade, fan che di dolor mi scoppio per la persa libertate. Se per questa l'alma bate, ne fu causa il desir mio, il qual fa che sempre me. Assai guerra e poca festa, pazienza mio cor svolgo, godi il mal se tu me cercasti. Se allor quando fosti accolto, ad amar non reparasti. Te convien che pena portasti, del previsto tuo fallire, che non giova il tuo pentire. E il gridar con voce in testa, oime il cor, oime la testa, chi non ama non intende, chi non ama.